W naszym studiu gość, regionalista Tomasz Urbaniak. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ostatnio jesteś u nas często, bo sporo się dzieje, jeżeli chodzi o wykopaliska i historię, ale w weekend będziemy obchodzić urodziny ratusza, 123. To zacznijmy od tego, czy ratusz słupski, który dzisiaj jest nieodzownym elementem krajobrazu miasta, jego architektury, mógł nie powstać lub nie powstać w tym miejscu?
Tak, to jest trzecie miejsce, w którym ten ratusz ogólnie wybierano miejsce, po prostu lokację dla tego budynku, ponieważ początkowo miał powstać na ulicy Sienkiewicza, przy ulicy Sienkiewicza.
W którym miejscu dokładnie?
Dokładnie
tam gdzie park?
Między ulicą Zamenhofa a Grodzką, w tym miejscu, gdzie są te kamienice, gdzie kiedyś był dawny Empik i teraz jest sąd.
Czyli sąd okręgowy.
Dokładnie.
W tym miejscu miał być ratusz?
Tam go lokowano. Później zaczęto myśleć o budowie ratusza w miejscu domu kolejarza, czyli dzisiejsze rondo na ulicy Wyoming i skrzyżowania Wojska Polskiego i Jedności Narodowej. A w końcu udało się kupić działkę po likwidowanym szpitalu, takich przytułkach ogólnie już wówczas, a dawnych szpitalach Świętego Ducha i Świętego Jerzego, czyli obecnym miejscu, w którym ten ratusz się znajduje.
A dlaczego te pierwsze lokalizacje odpadły? Z jakiego powodu i dlaczego wybrano to miejsce, które de facto było poza miastem?
Znaczy de facto Sienkiewicze też było poza miastem.
Wtedy.
Tak, i rondo, o którym mówiłem. Po prostu podejrzewam, że też chodziło o warunki wodne, o ceny nieruchomości, o niemożliwość skupienia może większej ilości działek, bo o ile tutaj gilda kupiecka posiadała ten teren dosyć niewielki, to może oni chcieli sprzedać, ale ktoś inny po prostu nie chciał tej ziemi odsprzedać. I nadarzyła się bardzo dobra właśnie sytuacja, że w 1897 roku myślano już o tym, żeby te szpitale wynieść po prostu z tego przedmieścia i wybudować nowy prosto budynek szpitala.
Ale ty mówisz o tych warunkach wodnych, no tam przy okazji ratusza, który dziś stoi, te warunki też nie były idealne.
Oczywiście, ale tutaj mówię Sienkiewicza, Jedności Narodowej i inne ulice ogólnie są narażone na te warunki wodne, ponieważ jeśli chodzi o zaleganie tych wód podziemnych, to jest 1,5 metra, 1,25 m, w niektórych miejscach 2 metry i to tak naprawdę sprawiło, że na przykład taka ulica Sienkiewicza powstawała bardzo długo i ostatnim elementem ulicy Sienkiewicza jest taka bardzo ładna ceglana kamienica, która została zbudowana jako ostatnia, bo tam płynął strumień i zanim to wszystko...
Właśnie, strumień czy tam był staw też przy okazji?
Staw był po środku, tam gdzie dzisiaj mamy park, ale strumień, było kilka strumieni, które do tego stawu miedzianego wpadały. No i jeden z takich ostatnich, który spływał z okolic ogólnie ulicy Siostry...
Zasyżu.
Zasyżu, tak.
Czyli z okolic dzisiejszego akwaparku.
Tak, to tam właśnie...
W takiej odległości mamy te cieki? Z takiej odległości one spływają do centrum?
Tak, bo to jednak chodziło o to, że te cieki spływały do doliny, a...
Tam, no tak, w dół.
Tak.
Fizyka. No właśnie. I rozumiem, że ten cały teren był podmokły.
Tak,
i mimo to podjęto taką decyzję i taki wysiłek, żeby tutaj coś osuszyć, tak, i budować.
Tak.
Czy niekoniecznie osuszyć, czy to samo się osuszyło? Tak, jak to wyglądało?
Nie, to się nie osuszyło. Ratusz to jest bardzo skomplikowana budowla. Myślę, że dzisiaj nikt by nie powtórzył tego wyczynu, jaki zrobili Niemcy, czyli zbudowanie tego budynku w 27 miesięcy, a trzeba pamiętać właśnie, że ten teren był bardzo bagnisty, trzeba było bardzo ten teren palować, a więc wbijać specjalne pale, pomiędzy nimi budować specjalne fundamenty szczelne, takie kesonowe. I to jest budowla, która do dzisiaj wygląda, jej stan jest idealny, nie ma pęknięć, cegła jest niezrasowana. A ja mam duże uwagi na przykład do dzisiejszych murarzy i ich prac, bo to widać doskonale na renowacjach murów miejskich. One wytrzymują 10 lat. Cegła się lasuje, zaprawa się rozsypuje, a proszę się przyjrzeć, niech Państwo się przyjrzą ratuszowi. W każdej po prostu elewacji nie ma żadnych ubytków, cegła się nie zlasowała i nie była wymieniana.
Ale też warto przypomnieć, że remontowane były te elewacje ratusza, pewnego rodzaju tam zabiegi były podejmowane, były czyszczone i tam uzupełniane niektóre rzeczy. Na przykład herb został teraz odrestaurowany, no bo się niestety już trochę posypał. Mówisz, że masz uwagi do murarzy współczesnych, ja mam do murarzy i do brukarzy, bo widać, gdzie ulica, która ma 150 lat, była poprawiana i rzadko to się udaje poprawić tak, że nie ma śladu.
Dokładnie. I trzeba sobie zdać sprawę, że my korzystamy dzisiaj z najnowszych technologii, maszyn, które nas zastępują, ludzi, tak, które podnoszą. Wszystko dzisiaj mamy tak systemowe, czy fundamenty się robi, przyjeżdża betoniarka, mamy prąd, mamy wodę, a Niemcy budowali ratusz bez żadnych mediów, bez dźwigów.
Bez prądu.
Tak, bez wody, bez prądu, bez dźwigów, bez rusztowania.
No było to rzeczywiście zamierzenie dość ambitne, ale teraz już wróćmy do budowy ratusza. Mówiłeś, 3 lokalizacje były, ale projektów to było dużo więcej.
Projektów było 87, bo to był bardzo duży konkurs, taki, który ogłoszono na terenie całych Niemiec. Zgłosiło się właśnie 87 osób. 87 ogólnie różnych grup, bo były też zbiorowe projekty, zresztą tak jak i Słupski został zrobiony przez 2 architektów berlińskich. I to był prestiżowy konkurs, można było dosyć duże pieniądze dostać za ten projekt i też dostać pracę, ponieważ architekci nie tylko zaprojektowali ten budynek, ale byli jego nadzorcami, czyli tą całą budowę nadzorowali i byli przy każdym, że tak powiem, przy każdym dniu budowy tego obiektu.
Zachowały się zdjęcia też z budowy, zwłaszcza chyba fundamentów, bo takich poszczególnych etapowych zdjęć budowy ratusza, kiedy on rośnie w górę, to ja szczerze mówiąc nie widziałem. Ty znasz takie fotografie?
Ja znam tylko taką jedną fotografię. Udało mi się ją kupić kilkanaście lat temu na Jarmarku Dominikańskim i sam byłem w szoku w ogóle, bo długo tego szukałem, takiego zdjęcia. Jestem zdziwiony, że tych zdjęć się w ogóle nie zachowało. Widocznie to może były niezbyt atrakcyjne tematy na to, żeby tracić płytkę szklaną, którą kiedyś się wkładało do aparatu.
Ale z drugiej strony zrobili zdjęcie fundamentów i w zasadzie to są jedno czy dwa zdjęcia się tylko zachowały z budowy ratusza. No i taki rosnący ratusz, ogromny czerwony budynek w zasadzie poza miastem już, no musiał budzić zainteresowanie, a wręcz sensację wtedy.
On budził olbrzymią sensację od samego początku. Proszę sobie uzmysłowić, że na Pomorzu nie ma takich budowli, tak monumentalnych. Koszalin pobliski, czy inne miasta, one mają ratusze, które po prostu są małymi budynkami. Nie są jakieś tam szczególnie urodziwe, a tu powstał wyjątkowy obiekt. Tak? Ja bym mógł porównać, oczywiście tu są różne epoki, tak? A to jest obiekt na ramy dużego miasta, tak? Proszę zobaczyć, jak wygląda w Poznaniu czy we Wrocławiu. One są stare, tak, te ratusze, ale my mamy naprawdę przerost formy, bo...
To megalomania była?
Nie, po prostu włodarze ówczesnego miasta, myślę, że byli przewidywalni, że to miasto się rozwinie, będzie duże, będzie większe. Zresztą ten projekt został tak zrobiony, że można było już od razu ten ratusz rozbudowywać. Jeszcze wracając do twojego wcześniejszego pytania, nie trzeba było pokazywać zdjęć budowy ratusza, bo zanim w ogóle zaczęto, zanim w kwietniu 1899 roku wbito łopatę, wcześniej już wypuszczono widokówki z tym ratuszem i ludzie wysyłali tysiące pocztówek, kilkadziesiąt wzorów pocztówek z ratuszem, którego jeszcze nie było.
Tak był się... narysowany był?
Nie, był projekt przedstawiony na pocztówce w różnych wariacjach i był wysyłany na dużą skalę. To było po prostu dla ludzi naprawdę sensacyjna rzecz. Wówczas nie tylko ratusz był nowością w mieście, ale w Przemku ty zresztą o tym wiesz. Powstała kanalizacja, wodociągi, powstała wówczas myśl o budowie tramwajów i wiele unowocześnień, które zmieniły to miasto, wprowadziły je na inny poziom.
Wtedy Słupsk był uważany za miasto nowoczesne, bo rzeczywiście szybko się rozwijał, rosła liczba mieszkańców. Ale jeżeli chodzi o budowę tego obiektu, no to taka trochę ponadnarodowa, ponadwiekowa tradycja. Wielokrotnie droższe niż planowano.
Tak, ten ratusz był zupełnie innym budynkiem niż ten, który mieliśmy tak naprawdę przez sto kilka lat, który zbudowano pod koniec XVIII wieku i na początku XIX go oddano do użytku, ten, który stał na Starym Rynku. Tamten budynek, jak wynika z badań archeologicznych, był wbudowany byle jak. Zresztą władze centralne miały pretensje do Słupska w XVIII wieku, że w ogóle ma takie pomysły, że chce im się nowego budynku. No i badania archeologiczne wykazały, że ten ratusz był budowany z cegły rozbiórkowej, byle jak murowany.
Mówisz o tym na Starym Rynku.
Tak, a tutaj się okazuje, że właśnie to miasto rozwijające się, to miasto, które miało aspirację bycia miastem nowoczesnym, dużym, zrobiło sobie tak naprawdę bardzo nowoczesną siedzibę i dobrze, że tak powiem, zaprojektowaną. To było dzieło sztuki, to wówczas już było dzieło sztuki.
To był pomnik trochę, twoim zdaniem?
nie nazwę.
Na tyle monumentalny, że on generalnie, biorąc pod uwagę wysokość zabudowy Słupska z przełomu XIX i XX wieku, to był chyba oprócz kościoła mariackiego i kościoła świętego Jacka, to chyba były największe budowle w mieście.
Tak, on, ten budynek zresztą miał, takie były założenia, żeby on był podobny do tych gotyckich budowli i miał się właśnie każdy architekt odwzorowywać na kościele Najświętszej Marii Panny. Ale czy to był pomnik, gdybym dzisiaj miał to w ten sposób rozpatrywać, to dla mnie z takim pomnikiem jest również starostwo. Takim pomnikiem, który jest zarazem dziełem murarskim, a nie tylko murarskim, bo wielu różnych cechów i branż. Dzisiaj takich budynków się nie buduje. Dzisiaj budynki, nawet możemy dać przykład dworca kolejowego, tak? Te budynki dzisiaj mają bardzo krótką terminowość. One się robią brzydkie bardzo szybko, a
takie... Bo moda się szybko zmienia.
Tak, ale takie starostwo, czy nawet ratusz, czy nawet budynki użyteczności publicznej, czy nawet kamienice są... budzą zachwyt nawet dzisiaj.
Przyszło mi do głowy pytanie i zadam je, bo wiem w jakich okolicznościach i dlaczego powstał budynek starostwa w Słupsku, bo był pożar, który strawił poprzednią siedzibę i w 1903 roku oddano to ten budynek starostwa, w 1901 budynek ratusza. Ale jak patrzę na skalę tych budynków, to nie była trochę rywalizacja? Kto większy? Kto bardziej spektakularny?
Gdybyśmy mieli porównać starostwo do ratusza, to jednak jest to budynek dużo mniejszy. Aczkolwiek myślę, że taka rywalizacja mogła być, bo też starostwo się starało zrobić, umiejscowić w tym budynku jakieś dzieła sztuki, jakieś obrazy. Może to była ogólnie taka maniera bardziej niż rywalizacja, ale podejrzewam, że też tak mogło być, że jedni z drugimi rywalizowali.
Bo to po dwóch stronach rzeki te budynki, jeden po wschodniej, drugi po zachodniej, trochę tak trochę łypali na siebie z niechęcią, czy była wtedy współpraca między władzą powiatową a władzą miejską?
Ja szczerze mówiąc...
Czy spotkałeś jakieś ślady tej rywalizacji, czy nie?
Ja myślę, że tej rywalizacji nie było, skoro na otwarciu ratusza przedstawiciele ziemstwa podarowali dużo prezentów i również to mówię o prezentach nie takich jak dzisiaj myślimy, kwiaty czy tam, tylko mówię o dziełach sztuki, tak? Bo to tutaj ratusz dostał takie prezenty od szkół, od przedstawicieli cechów, jak witraże, obrazy, popiersia władców, a więc to były takie prezenty...
Dziś tak, powiedzielibyśmy na bogato.
Na bogato, tak.
Na bogato. O cegle chciałem jeszcze porozmawiać, bo wspominałeś, że ona jest świetnej jakości. To była słupska cegła, czy nie słupska cegła? Jak to wyglądało? Ile jej było?
To nie była słupska cegła. Początkowo kupiono cegłę u Westfala. Mówię o tej cegielni, która była przy ulicy Bałtyckiej. Ale okazało się, że podczas jakichś testów, że ona nie wytrzyma ciśnienia, ponieważ na przykład taka wieża jest to potężny, monumentalny obiekt i ciśnienie, które jest wytwarzane na samych dolnych warstwach, no jest duże, jest to duży nacisk. No i postanowiono, że tej cegły się jednak nie wykorzysta, a miasto już ją zakupiło. Kupiono cegłę w Legnicy, a tą cegłę przeznaczono na budowę szpitala. I tak ogólnie się skończyła historia z cegłą, że nasza była po prostu niezbyt mocna. Oczywiście nie tylko cegłę kupiono w Legnicy, bo tu są dwa rodzaje cegieł w ratuszu. Mamy cegłę zewnętrzną, tą elewacyjną i cegłę ogólnie nośną, a ta nośna jest z Gałęzinowa, to jest pobliskie miejscowości Słupska, to jest koło Bruskowa. Zresztą to należało kiedyś ta cegielnia do miasta.
No właśnie, ta cegła się tam, tak powiem, została wyprodukowana, czyli była lepsza od Westfala?
Nie, po prostu była inna. Miała inne właściwości, nie mówię, że była lepsza. Po prostu może była po prostu robiona z innych materiałów, tak? Lepsza glina i być może była lepiej wypalana, twardsza.
Jak się patrzy na ratusz, to ma się wrażenie, że tych cegieł jest niezliczona liczba. To można to policzyć, oszacować?
I nie chcę teraz akurat strzelać, ale wiem, że taka informacja dokładnie jest, nie pamiętam teraz, ale to było 1 200 000, ale mogę się mylić.
Ja słyszałem o 2 milionach, więc to być może gdzieś pomiędzy, ale w każdym razie bardzo dużo. 1 000 000 cegieł to jest ogrom, a 1 200 000 to dużo, a 2 miliony to już jest w ogóle bardzo dużo.
Czyli Suma jest bardzo duża, tak, ale proszę pomyśleć o tym aspekcie murowania, jaka to jest zabawa, pracochłonność murować z cegły taki obiekt, bo dzisiaj to się w takie budynki wylewa z betonu lub z prefabrykatów się robi, a tutaj
budowano bo jest z cegły. Szybciej, no bo jest szybciej.
No tak.
A dzisiaj czas to pieniądz. I tak to wygląda. Mówiłeś o tym, że ten projekt był tak zrobiony, że można było ten ratusz rozbudować. Chodzi o te ściany, które były ślepe na skrzydłach. Dzisiaj na jednym z nich jest zainstalowana winda. To były w ogóle plany rozbudowy, czy to tyle kosztowało, że już wszyscy machnęli na to ręką i nie było sensu?
A czy to może się źle wyraziłem? To po prostu ten projekt był tak przygotowany, że w razie, kiedy będzie potrzeba, miasto będzie wielkie i będzie potrzebowało nowych przestrzeni, projekt od razu zakładał, że można po prostu w stronę północną i południową rozciągnąć ten budynek jeszcze o nowe skrzydła i tak jak powiedziałeś, dołożyć je właśnie do tych ścian, gdzie jest winda.
Dzisiaj trudno sobie wyobrazić słów złe z ratusza. Dobrze, że ocalał w 1945 roku, że nic się tam złego nie stało, bo wiemy, co się stało z częścią, dużą częścią ówczesnego miasta. Słupsk odzyskał ratusz dopiero 10 sierpnia 1945 roku. Wtedy Armia Czerwona przekazała to władzom Słupska, polskim władzom Słupska.
Tak, na szczęście dużo tych obiektów, które były na ścianach, oknach, mówię o witrażach, przetrwały. Jednak meble nie przetrwały, bo palono nimi w kotłowni, żeby było ciepło, bo Rosjanie się po prostu o takie rzeczy nie martwili. Tak naprawdę dzisiaj...
Nie mieli poczucia piękna, czy mieli poczucie... po prostu tego, że jest potrzebny ogień i trzeba czymś napalić. Takie były czasy.
Tak, oczywiście, bo nawet w zamku Krąg, tak samo, książ, przepraszam, w Dolnośląskim, tak samo spalono wszystkie meble, żeby było ciepło w kominkach, po prostu sobie palili miło i meble poszły z dymem. Ale mówię, nie wybito okien, witraży i to jest dobre. Tam była komendatura, a więc też no, chciano w jakichś dobrych warunkach funkcjonować i komendant ogólnie w tej dzisiaj najbardziej reprezentacyjnej sali też urzędował. No i dzięki temu zachowało się trochę tych zabytków, a no nie tych, tych obrazów, które są naklejone na ścianę, nikt nie zrywał, nikt nie niszczył, ale były zamalowane na przykład te bardzo cenne obrazy.
Dobrze, że ocalały. Tomasz Urbaniak, dziękuję bardzo.
Dziękuję również.